Bezwolny pozwoliłem cwakowi sprowadzić się ze schodów. Coraz wyraźniej czułem zapach mgły wciskającej się z ulicy do domu. Jozue Prokop i Wryzlander szli o parę kroków przed nami i słychać było, jak rozmawiali przed bramą na ulicy. Musiał wpaść do ścieku. Niech go diabli wezmą. Wyszliśmy na ulicę i zobaczyłem, jak nachylony Prokop szukał marionetki. Cieszy mnie, że nie możesz znaleźć tej głupiej głowy, mruknął Wryzlander. Stanął przy murze, a gdy wciągał ogień z zapałki do swojej krótkiej fajki, twarz jego w małych odstępach czasu świeciła rażąco i znów gasła. Prokop zrobił mocny ruch ręką, nakazując milczenie. Pochylił się jeszcze bardziej. Ukląkł prawie na chodniku. Cicho. Nic nie słyszycie? Podeszliśmy ku niemu. Wskazał gestem ściek kanałowy i przyłożył rękę do ucha, przysłuchując się uważnie. Chwilę staliśmy nieruchomo i nasłuchiwaliśmy nad otworem. Nic. Co to było? Szepnął wreszcie stary jasełkarz, ale Prokop ujął go natychmiast za łokieć. Przez chwilę trwającą tyle, co uderzenie serca, zdawało mi się, że na dole jakaś ręka stuka w płytę żelazną, zaledwie dosłyszalnie. Gdy w chwilę później zdałem sobie z tego sprawę, wszystko minęło. Tylko w piersi mej trwało to dalej, jak echo wspomnienia, i zamieniło się powoli w nieokreślone uczucie strachu. Kroki przechodzących przez ulicę rozwiały to wrażenie. Idźmy, po co tu stoimy? Zauważył Wryzlander. Szliśmy wzdłuż szeregu domów. Prokop szedł niechętnie. Dałbym szyję, że pod nami ktoś krzyczał w śmiertelnej trwodze. Nikt z nas mu nie odpowiedział. Lecz czułem, że coś jak cicha, posępna trwoga trzymało nasze języki w kajdanach. Wkrótce stanęliśmy przed zasłoniętym czerwonym oknem szynku.